No i poszliśmy live. Jakoś dzisiaj długo to się uruchamiało wszystko.
Ważne, że się uruchomiło. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie. Z tej strony Adam Hertle
i Adam Lange, cześć.
A Wy słuchacie 49. odcinka Rozmowy Kontrolowanej. Słuchajcie, za tydzień będzie 50., więc jest całkiem nie najgorzej. A chyba czas na ogłoszenia duszpasterskie. Co my dzisiaj możemy Wam powiedzieć? No, możemy Wam na pewno powiedzieć, że mamy wersję podcastową. Jeżeli ktoś właśnie dzisiaj do nas dołącza, to może nas zarówno oglądać na YouTubie, jak i na Facebooku, jak i słuchać nas na najpopularniejszych platformach podcastowych, takich jak Apple, Google czy Spotify. Chciałem też powiedzieć, że w tym tygodniu, czyli w tym, który właśnie nadchodzi, będę uprawiał znowu moją ulubione hobby, czyli webinary we wtorek i w środę. Pod adresem z3s.pl/webinar znajdziecie linki umożliwiające zapisanie się, a będę mówił o przeglądarkach i o tym, z jakiej korzystam i z jakiej nie korzystam i dlaczego z jakiejś nie korzystam, a z której wy powinniście korzystać, a przynajmniej tak mi się wydaje. No dobrze. To tyle chyba z zapowiedzi, bo czas zapowiedzieć naszego gościa. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez firmę Microsoft i naszym gościem jest Marcin Kozakiewicz z tejże firmy. Zapraszamy, Marcinie.
Cześć. Dzień dobry, cześć.
Witaj, Marcinie, słuchaj nam. Cieszymy się bardzo, że do nas dołączyłeś i tradycyjnie, tak jak każdemu gościowi, musimy zadać Ci pytanie. Kim Ty jesteś? Jak Ty siebie opisujesz? Jesteś inżynierem, hakerem, informatykiem?
Hakerem raczej nie, na pewno nie, tak więc bardziej bym się opisał jako inżyniera, informatyka, generalnie rzecz biorąc kto w IT na różnych sferach działa od w zasadzie 20 lat, a ostatnio też jako powiedzmy trenera i jako doradcę, a jednocześnie czasami architekta, który pomaga tworzyć rozwiązania i w zasadzie opracowywać rozwiązania, związane głównie z bezpieczeństwem.
Kurczę, powiem ci, że wszyscy w bezpieczeństwie mają ponad 20 lat doświadczenia i widzę, że ty także. Także dołączyłeś do tego grona zacnego, który ma ponad 20 lat doświadczenia.
Tak, ponad 20 lat.
A to no chyba dobrze. Marcin. Nie no, zacny wiek. Marcinie, wszystko ma swoje początki, tak? Więc 20 lat temu, jak to się w ogóle zaczęło? Jak zacząłeś interesować się komputerami? Jak stawiałeś te pierwsze kroki w świecie komputerów?
W zasadzie to tak dawno temu, że ciężko sobie przypomnieć, ale tak próbowałem kiedyś przy okazji jakiejś innej rozmowy sobie przypomnieć, jak to było faktycznie na początku. I szczerze mówiąc, to mój pierwszy komputer to był zeszyt. Ja byłem wtedy mały, nie pamiętam ile miałem lat, ale powiedzmy, nie wiem, może 10, może 12 i wychodziło takie czasopismo fajne, które się nazywało Bajtek. Może kojarzycie. Tak nostalgicznie kiwacie głowami, ale Bajtek był fajny i tam zawsze w Bajtku był, ja już nie pamiętam, czy jeden, czy dwa, ale takie listingi w Basicu napisane. Ja sobie prowadziłem taki zeszyt, nie mając jeszcze komputera i te listingi przepisywałem, nie wiadomo, nie wiem po co dzisiaj, więc nie pytajcie, a do tego zeszytu. I prowadziłem sobie taki zeszyt, takiego wiecie, super ekstra programisty, który ma wiele listingów i ma fajny kod, którego nie rozumiałem, ale przepisywałem. I po jakimś czasie dostałem komputer, powiedzmy wymarzony, jak na tamte czasy, fajowy, 8-bitowy, więc wziąłem ten mój ekstra zeszyt i zacząłem przepisywać te listingi, oczekując jakichś ekstra fajerwerków na końcu po uruchomieniu czy tam skompilowaniu tego kodu. Niestety generalnie to była jedna wielka porażka, ten mój pierwszy zeszytowy komputer, bo nic nie zadziałało. Ale miałem i długo go trzymałem, to tak nostalgicznie wręcz. Tak więc to tak się zaczęło. Natomiast...
Ja chciałem ci powiedzieć, że w zasadzie można powiedzieć, że byłeś pierwszym człowiekiem, który backupował bajtka na innym nośniku, tak? Bo tak naprawdę miałeś po prostu backupy tych programów, tylko nie miałeś sumy kontrolnej.
Tak, to prawda. I zresztą tak szczerze mówiąc, to ten backup przetrwał dłużej niż bajtek, bo naprawdę długo gdzieś tam u mnie w szafie leżał. Natomiast gdzieś tam...
To są backupy.
Tak, natomiast jeżeli chodzi jeszcze w ogóle o taką technologię, to ja myślę, że tu też jakieś powiedzmy tradycje rodzinne pewnie trzeba byłoby ująć, bo mój dziadek pracował w Centrum Przetwarzania Danych, które kiedyś było w bodajże w Pałacu Kultury i Nauki i też pamiętam, że zacząłem, że tak powiem, takie wow zrobić wielkie, jeżeli chodzi o wszelakie komputery, jak byłem właśnie u dziadka w pracy na wycieczce i tam stały, można było sobie obejrzeć te takie wielkie odry, właściwie wielka odra i to było coś. tego to się nie wróci. Taka ciekawostka generalnie rzecz biorąc, ja potem wiele lat na przykład prowadziłem jeszcze szkolenia jako trener Microsoftu i zdarzyło mi się na jednym ze szkoleń, ktoś mnie zapytał, czy ja coś mam wspólnego z Januszem Kozakiewiczem, czyli właśnie moim dziadkiem. Mi się okazało, że była pani, która gdzieś tam na koniec swojej kariery zawodowej przyszła jeszcze na szkolenia, a pracowała właśnie z moim dziadkiem lata wcześniej.
Ja muszę powiedzieć ten żart, który przyszedł mi do głowy. Jesteś człowiekiem, który zaraził się odrą we wczesnym dzieciństwie.
Tak, i przeżył. Bez wyraźnej perforacji. Tak jeszcze tak. Do sucharza ten żart.
Napijmy.
Dobry suchar nie jest zły. Tak, myślę, że to jest dobry moment. Słuchaj, jak wyglądała twoja droga od tej Odry do Microsoftu? Jak trafiłeś do swojego obecnego pracodawcy? I skąd w ogóle w bezpieczeństwie?
To w zasadzie, znowuż, ta droga była troszeczkę pokrętna, bo tak jak już wiecie, to ja na początku strasznie chciałem zostać programistą, już jako ten tam małolatek. Natomiast no, potem jakby moja ścieżka troszeczkę skręciła, gdzieś tam się zaraziłem zupełnie innymi rzeczami w międzyczasie. I w zasadzie moim takim, powiedzmy, głównym źródłem zainteresowania, czy w zasadzie moim głównym zainteresowaniem to były systemy, powiedzmy, z X na końcu, rozmaite, nie Microsoft, a to też jakoś tak we mnie strasznie wbiły rozmaite, powiedzmy, artykuły z tamtych czasów, które też były mega fascynujące, gdzie można było sobie poczytać o tym, co można zrobić z budki telefonicznej i w jaki sposób ją wykorzystać trochę inaczej. To też było wtedy ekstra i fantastyczne i fajne. Czekajcie, tak na końcu języka, Power Fact, jeszcze było też coś takiego lata temu. No, w każdym razie pewnego dnia pięknego na jakiejś imprezie spotkałem faceta, który w zasadzie potem jakoś totalnie skręcił moją ewentualną przyszłość informatyczną. Tak to czasami bywa na imprezach, z którym żeśmy się zgadali i zaczęliśmy sobie rozmawiać o komputerach, który potem stał się moim, że tak powiem, wieloletnim szefem i pracowaliśmy razem przez kilkanaście lat, w zasadzie wdrażając, konfigurując, edukując o systemach Microsoftu. I tak trafiłem do firmy, która się nazywa, do tej pory istnieje fantastycznie, zresztą ma się Almado, w której no, byłem generalnie rzecz biorąc i trenerem, i inżynierem, który wdrażał rozmaite rzeczy. W tamtych czasach to były takie zabawki, jak na przykład ISA Server, która trochę może zapomniana, chociaż zdarzyło mi się, że tak powiem, z nią obcować jeszcze w zeszłym roku jednego z klientów. Natomiast tak naprawdę to też w dużej mierze to przeszedłem taką drogę związaną ze wszystkim, bo to był rok 99/2000, czyli wtedy, kiedy Microsoft wydawał na świat takie nowe podejście w zasadzie do wszystkiego, ale pojawiło się Active Directory, na usługi katalogowe, pojawił się Kerberos w świecie Microsoftowym, pojawiło się zupełnie inne podejście do tożsamości, które w dużej mierze mamy do dziś, tak więc to też tak w zasadzie często podczas rozmów wychodzi, kurczę, blade, te moje GPO, to ja już takie jak tych, do 20 lat je robię, nie? I 22 w zasadzie. I to jednak, kurczę, stare jest troszeczkę i to nie jest jakaś najnowsza technologia. Natomiast no nieważne. Tak więc przez wiele lat, naprawdę kilkanaście, pracowałem jako i wdrożeniowiec, i jako trener. I na początku tak się uparłem, i jako programista też, tak więc to tak robiłem takie troszeczkę DevOpsy, jeszcze jak nikt tego nie nazywał w ten sposób. No i potem generalnie rzecz biorąc, to też ze względu na to, jak powiedzmy świat się zmieniał, to ta moja ścieżka zawodowa to skręciła w stronę bezpieczeństwa. Któregoś pięknego dnia dostałem propozycję od Microsoftu. Nie odmówiłem i tak pracuję w Microsoftie.
No dobra, to już jak doszliśmy do tego Microsoftu, to jaka jest tam twoja rola? Czym zajmujesz się na co dzień w Microsoftie?
Moja rola nazywa się tak dokładnie, taka fajna i długa technika Specialist Security and Compliance. To tak to faktycznie brzmi. Natomiast w zasadzie to, co ja robię na co dzień, ciężko mi się zdefiniować w zasadzie jednym słowem albo też nawet jednym zdaniem. Natomiast to, co ja robię na co dzień, to po pierwsze jakby doradzam, bo teraz tak, głównym dzisiejszym tak naprawdę takim zadaniem Microsoftu, czy jego głównym produktem, to jakby nie patrzeć, jest w tym momencie chmura. I jeżeli chodzi o chmurę, to moim zadaniem jest po pierwsze pomóc jakby klientom w opanowaniu tejże chmury. Cały czas jakby patrzymy sobie na to wszystko z perspektywy z jednej strony bezpieczeństwa, z drugiej strony zgodności. Tak więc w większości pracuję z tymi powiedzmy największymi firmami w naszym kraju. Pracuję z nimi podczas implementacji chmury, pracuję z nimi powiedzmy określając to, w jaki sposób ta chmura zmienia ich powiedzmy otoczenie, w jaki sposób powinna zmieniać ich podejście na przykład właśnie do bezpieczeństwa, w jaki sposób ją wdrożyć tak, żeby było lepiej, a nie gorzej niż wcześniej i żeby się po prostu tego nie bać. Tak więc powiedzmy z jednej strony pracuję po prostu w dalszym ciągu jako konsultant, jak przez ostatnie naście lat, z drugiej strony też jako po prostu trener, co też robiłem przez ostatnie naście lat, więc w zasadzie moja praca za bardzo się nie zmieniła, odkąd pracuję. Jestem w Microsoftu, więcej chmury jest.
No dobra, ale twoja praca mówisz, że się nie zmieniła, a czy zmienił się Microsoft, tak jak go obserwujesz przez ostatnie 20 lat? Bo pojawił się taka idea w pewnym momencie w mojej głowie, że tak naprawdę Microsoft stał się wendorem bezpieczeństwa. Czy tak go postrzegasz, czy tak go postrzega konkurencja, jak to widzisz w tej chwili na rynku? No bo kiedyś to był dostawca systemu operacyjnego, tak? A czy on dzisiaj faktycznie konkuruje z firmami, które dają rozwiązania stricte security?
Tak, faktycznie. Kiedyś można było określić Microsoft jako dostawcę systemu operacyjnego albo pakietu biurowego bardziej, czy takiego komputera do biura. No ale tak potem po paru ładnych latach pojawiły się kontrolery domeny, inne różne rzeczy. Były próby tworzenia jakichś firewalli czy systemów proxy. Natomiast od paru ładnych lat, mniej więcej od 2015 roku, Microsoft zaczął bardzo mocno stawiać na bezpieczeństwo i zaczął, czy to jakby tworząc własne produkty, czy to wcielając w, powiedzmy do swojego portfolio i dostosowując do własnych warunków produkty firm przejętych powiedzmy, czy kupionych inaczej, jakby zaczął tworzyć jakby to portfolio security, które powinno, nazwijmy to sobie, być takim powiedzmy elementem, który nas chroni w momencie, gdy właśnie zaczynamy dotykać się chmury. Bo to jest jakby clue tego, że wszystkiego. Czyli innymi słowy, Microsoft tworzy produkty bezpieczeństwa, moim zdaniem jest security vendorem, wystarczy jakby spojrzeć na czy to jakieś kwadraty Gartnera, czy na jakieś raporty Forrestera, to on tam jest. Wszystko jedno, czy zajrzymy sobie na powiedzmy, nie wiem, kwadrat, który nam będzie opowiadał o dajmy na to endpoint protection, czy popatrzymy sobie na jakiś raport związany ze CMami. Tak więc gdzieś tam zawsze jest ten produkt Microsoftu. Szczerze mówiąc, zazwyczaj gdzieś w okolicach liderów, w związku z czym tam jest. Tak samo jak byśmy sobie na to spojrzeli z perspektywy takiego powiedzmy systemu typu antywirus, gdzie przez wiele lat mieliśmy powiedzmy dominację jakichś kilku takich firm, które te antywirusy tworzyły, potem z tych kilku się zrobiło powiedzmy kilkanaście, natomiast patrząc sobie na historię powiedzmy Microsoftu i antywirusów, to pewnie kilka lat temu jakbyśmy sobie o tym rozmawiali, to byście teraz zaczęli mówić, Boże, dobra, przejdźmy do następnego pytania, powiedział antywirus i Microsoft w jednym zdaniu, nie? Natomiast jak dzisiaj sobie wejdziemy na w zasadzie niemalże dowolny portal, gdzie mamy publikowane testy antywirusów, ich skuteczność i to w tym rozumieniu powiedzmy biznesowym i w tym rozumieniu domowym, no to ten nasz Defender jednak ma się dobrze i potrafi konkurować, bardzo dobrze potrafi konkurować z innymi tego typu produktami, więc myślę, że tak, jest wendorem bezpieczeństwa, między innymi, ale też produkuje system operacyjny i urządzenia.
Bardzo i dobry pakiet biurowy.
I pakiet biurowy. Tak. I Minecrafta, przepraszam.
Minecraft. Marcin, wspominałeś o produktach i portfolio. Jakie produkty znajdują się w portfolio bezpieczeństwa Microsoftu jako vendora?
Jest tego, szczerze mówiąc, dosyć dużo i jakbyśmy sobie tak spojrzeli, no to z jednej strony mamy całą taką rodzinę, o której moglibyśmy sobie powiedzieć, że jest taka rodzina Threat Protection, która występuje w dużej mierze pod jedną nazwą Defender, bo to też trochę tak jest, że myślę, że ogólnie tak na to patrząc, to taka świadomość jest taka, że Defender to jest nasz antywirus. A Defender to nie tylko jest antywirus, Defender to jest powiedzmy cała rodzina, która produktów, która się razem komunikuje, która uwspólnia wskaźniki, uwspólnia kontrolki i potrafi wyciągać wnioski nawzajem ze swoich obserwacji, bo to z jednej strony mamy właśnie tego naszego antywirusa, z drugiej strony mamy system EDR, czyli system, który nam do tego antywirusa dorzuca całą masę informacji wynikających z obserwacji tego, co się dzieje na naszych systemach i wyciąganiu z tego wniosków. Mamy Defendera for Identity, który chroni naszą tożsamość on-premisową, wspomniane wcześniej Active Directory czy ADFS-y. Mamy jakieś Identity Protection, do tego wszystkiego możemy dołożyć, które chroni tą tożsamość z perspektywy cloudowej i mógłbym tak wymieniać, bo to są jakieś takie, powiedzmy, podstawowe kilka haseł, ale to też jakby nasze spotkanie ma pewnie nie przebiegać, także ja będę siedział i wymieniał, a tego jest jeszcze sporo, bo jest jeszcze Cloud App Security Broker, czyli CASB. Naprawdę jest tych produktów bardzo dużo i one są dosyć dobrze oceniane. Tak więc to nie jest tak, że jakby mamy ofertę security, która się zamyka w trzech rzeczach, antywirus plus ustawienia bezpieczeństwa w Windowsach plus jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, template security, które możemy sobie ściągnąć i odpalić za pomocą GPO, ale jest tego naprawdę dużo więcej i są to poważne produkty.
Ale jest więcej, ale jednak chyba najbliżej świadomości większości użytkowników jest Defender. Ja w tej chwili nadaję z Windowsa, na którym Defender go broni. Adam II podobno też z niego korzysta. Powiedz, czy ten Defender, którego my mamy na naszych Windowsach 10, zakładam, Adam, że ty też masz 10, jesteś uczciwym człowiekiem, który używa zaktualizowanych systemów. Nie pytałem przed audycją, ale kiwa głową, więc chyba tak.
Najlepszy. Ja jestem Windowsiarzem, więc używam najlepszego, co jest z Windowsa.
Więc jak siedzimy tutaj na tych naszych Windowsach 10 z Defenderem w domyślnej konfiguracji, czy korzystamy już z pełni jego możliwości, czy możemy sobie coś włączyć, czy na przykład taki Defender korporacyjny ma coś dużo większego, ciekawszego, bardziej zaawansowanego, czy to już jest to samo, co my mamy jako konsumenci na naszych stacjach zwykłych użytkowników?
A macie Windows 10?
Tak, Pro pewnie jeszcze obaj.
Okej. Okay. To w zasadzie tak z perspektywy, powiedzmy, silnika, to można powiedzieć, że to jest generalnie to samo. Co prawda znowuż jakby Defender, to z jednej strony jest Defender AV, czyli antywirus jako taki, i ten antywirus będzie w zasadzie tym samym, co antywirus taki, powiedzmy, na jakiejś stacji korporacyjnej. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o całe takie właśnie taką ochronę endpointa, ochronę stacji, to przy, powiedzmy, dużej firmie, takiej, jak to powiedzieliście, korporacyjnie patrząc na to, to clue tutaj jakby nawet nie jest to, że ten silnik musi być skuteczniejszy, że ten silnik, powiedzmy, musi być lepszy. Natomiast po pierwsze to jest kwestia bardzo dużej różnorodności, która jakby sprawia, że potrzebujemy jakiegoś centralnego zarządzania całą tą konfiguracją, potrzebujemy raportowania, potrzebujemy wielu dodatkowych rzeczy, których wam w domu po prostu te powiedzmy, sprawy są totalnie niepotrzebne. Więc na pewno jakby w takiej dużej firmie dojdzie ta jedna sfera. Od paru ładnych lat uważa się także, że właśnie tym niezbędnym dopełnieniem antywirusa jest wspomniany wcześniej EDR, czyli system, który nie tyle ma wyłapać ten kod, który ma nam zrobić krzywdę, tylko ma na bazie, powiedzmy, tego, co na naszych stacjach się dzieje, wyciągnąć wnioski i powiedzieć nam, że to, co się właśnie dzieje, jest czymś niebezpiecznym, obserwując po prostu zachowanie procesów, usług, sieci i całej reszty i analizując ten non-stop. Tak więc to na pewno, tego pewnie w domach nie macie i to będzie prawdopodobnie wyróżniało taką standardową ochronę stacji. I to w zasadzie tyle. Natomiast jakby to też moglibyśmy sobie pomyśleć, że jeżeli, powiedzmy, macie domyślną konfigurację, no to może warto byłoby tutaj jeszcze zacząć rozmawiać o jakiejś, powiedzmy, redukcji płaszczyzny zagrożeń, gdzie też mamy kilkanaście kontrolek i też można, powiedzmy, że pod Defenderem występują, mamy jakieś, powiedzmy, systemy typu Application Guard czy Device Guard, które pozwalają nam na to, żeby chociażby uruchomić sobie tą naszą przeglądarkę w jakimś zwirtualizowanym sandboxie i się trochę mniej martwić o to, gdzie klikamy i na co klikamy. Albo z drugiej strony też moglibyśmy powiedzieć, że możemy mocniej chronić naszą tożsamość, co już jest na Windowsach Enterprise, tak zwany Credential Guard, i może wtedy pass the hash byłoby mniej kłopotliwe. Ale to też nie w domu.
No cóż, szkoda. Będziemy musieli jednak jakoś coś na to poradzić. Ja nie wiem, Microsoft, składamy request o to, żeby takie opcje były też w domowych Windowsach dostępne. Marcin, jeżeli chodzi o Defendera, to ostatnio był dosyć poważny incydent, który się SolarGate nazywał. Czy Defender pomógłby w wykryciu takiego ataku, czy pozwoliłby organizacji obronić się w jakikolwiek sposób przed tego typu atakiem?
Znaczy, to tak naprawdę zależy, bo z jednej strony ten incydent polegał na tym, że powiedzmy tym złym aktorem był kot, któremu wszyscy ufali. Więc to jest taka powiedzmy jedna rzecz i w tym momencie powiedzmy jego aktywność mogłaby być najzwyczajniej zignorowana, bo Defender nam dostarcza całej masy fajnych wskaźników, dostarcza nam potężną analizę. Mówimy o Defenderze for Endpoint, czyli EDR-ze w tym wypadku, chociaż nie tylko. Natomiast dostarcza nam całą analizę tego, co faktycznie się działo, więc tak z perspektywy samego tego powiedzmy złośliwego kodu, może niekoniecznie by nam pomógł na dzień dobry. Natomiast z drugiej strony to, że udało się wstrzyknąć tą DLL-kę i ją, że tak powiem, rozpropagować po świecie, bo to możemy tak w zasadzie powiedzieć, że po świecie, bo jednak ilość zakażonych powiedzmy systemów była dosyć duża albo bardzo duża, to w tym momencie jakby pamiętajmy, że po coś tą DLL-kę tam wstrzyknięto i coś zaczęło się potem dziać. W związku z czym powiedzmy te komponenty próbowały czy to podnieść swoje uprawnienia, czy to powiedzmy komunikować się w jakiś sposób z jakimś nadzorcą w świecie zewnętrznym. No i w tym momencie Defender jest w stanie wyłapać tego typu komunikaty i nam powiedzmy pokazać, powiedzieć, że coś jest nie tak i coś się dzieje i pokazać konkretnie, co się dzieje. Więc tego typu rzeczy, w tego typu powiedzmy zagadnieniach, w tym powiedzmy dalszym takim, nazwijmy sobie to lateral movement, Defender pewnie byłby skuteczny. Z drugiej strony dzisiaj, jak już znamy ten atak, no to w tym momencie mamy, że tak powiem, informacje o tym, czego szukać. Wiemy, mamy, że tak powiem, dosłowne, nie wiem, hasze plików, adresy IP, no wszystko, całe TI, które jest nam potrzebne. No i w tym momencie Defender obudowany czymś takim, taki atak wykrywa. Natomiast myślę, że to jest coś, co prawdopodobnie gdzieś tam będzie stanowiło dalszy rozwój typów ataków i ten cały SolarGate to jest trochę tak tylko może początek, chociaż może krakuje.
No w sumie trudno przewidywać przyszłość, ale faktycznie to było coś bardzo nowego. Dla mnie jednym z najciekawszych wątków SolarGate'a, bo w tych wątków jest tyle, że to aż nawet ciężko wszystkie pewnie byłoby nam w godzinę wyliczyć, nie mówiąc o tym, żeby omówić, było to fałszowanie uwierzytelnienia chmurowego na podstawie przejęcia kontroli nad tym źródłowym źródłem tożsamości. I tak naprawdę część tego ataku to była kradzież danych już z chmury, czyli zupełnie poza infrastrukturą on-premise. I ja się tutaj teraz zastanawiam, sam się boję trochę, tak, bo raczej jestem zwolennikiem chmury, bo wydaje mi się, że ona jest lepiej chroniona, ale w momencie, gdy ja korzystam na przykład z chmury zewnętrznego dostawcy, to wiem, że jego pracownicy o to dbają, tak, żeby nikt tam krzywdy nie zrobił, do tej chmury się nie włamał. Ale jeżeli ktoś najpierw włamał się do mnie i potem ode mnie wychodzi jako ja do tej chmury, to mam takie poczucie, że nie jestem w stanie tego tak dobrze monitorować, kontrolować, nadzorować i ustawiać alertów jak we własnej infrastrukturze. Jako ten człowiek, który pomaga ludziom skonfigurować chmurę, jak byś to ocenił, czy twoi klienci mają szansę tak dobrze monitorować to, co przenieśli sobie do chmury, jak mogli dobrze monitorować w swojej infrastrukturze, którą mieli u siebie?
Jeżeli chodzi o to, to w ogóle też myślę, że warto nadmienić, że to jest taki trend, który ostatnio można zaobserwować, czyli powiedzmy próba wejścia do chmury danej firmy poprzez te on-premisowe, lokalne systemy tożsamości. I tak też zresztą było, jak mówisz, w tymże wypadku. To była powiedzmy jedna ze ścieżek, która była używana, która jakby sprawiała, że mogliśmy powiedzmy, czy nie my, w zasadzie ten atakujący z jakiegoś tam kraju, który się nie przyznał zresztą do ataku. Natomiast ten atakujący mógł na przykład, nie wiem, próbować manipulować przy certyfikatach gdzieś tam na DFS-ie, czy też chociażby, nie wiem, próbować po prostu podbić swoją tożsamość z perspektywy Active Directory. To jakby te rzeczy, które by się działy, to też jakby mamy od tego narzędzia, które na przykład taki Defender for Identity, czyli kawałek, który stawiamy sobie w naszej lokalnej sieci, który z jednej strony analizuje ruch sieciowy, który wchodzi, wychodzi z kontrolerów domeny, z drugiej strony przegląda też logi, które na tych kontrolerach albo na systemach ADFS-owych są, jest w stanie takie coś wyłapać i nas zaalarmować, że coś złego się dzieje. Więc to jest taka jedna rzecz, która gdzieś tutaj, którą możemy zadziałać. Natomiast z perspektywy powiedzmy samej chmury, to jest coś takiego, co się nazywa shared responsibility. Czyli innymi słowy, powiedzmy vendor chmurowy, w tym wypadku akurat Microsoft, jakby dba i zapewnia to, że jeżeli powiedzmy coś w tej chmurze się pojawi, to będzie bezpieczne. W sensie nikt nie wejdzie do data center z jakimś łomem, nie ukradnie dysków, nie weźmie sobie pod pazuchę, pójdzie na bazarek, sprzeda i ktoś tam sobie będzie łamał tego BitLockera, który gdzieś na samym dole jest. Więc to jest powiedzmy jedna rzecz. Natomiast z drugiej strony faktycznie, że jeżeli nie będziemy dbali o swoją on-premisową infrastrukturę, no to w tym momencie ta on-premisowa infrastruktura może tą naszą chmurę zakazić, no bo jeżeli powiedzmy robimy takie rzeczy, które często są niezgodne z takimi dobrymi praktykami, chociażby Microsoftu, jak mamy swojego Enterprise Admina, na którym no przecież na co dzień pracujemy, nie trzymamy go gdzieś tam w kopercie, w sejfie, a dodatkowo jeszcze replikujemy sobie do chmury i on tam staje się dodatkowo administratorem naszej chmury, więc wystarczy teraz przejąć jedno konto i mieć władzę nad całym przedsiębiorstwem. Microsoft jakby po tym całym Sourigate też wydał taki bardzo fajny dokument, zachęcam do przeczytania, właśnie w jaki sposób zabezpieczyć cloudową też tożsamość, czyli to, co mamy w Azure AD, przed ewentualnymi włamaniami właśnie ze środka, przed tą tożsamością wewnętrzną. Natomiast tak jeszcze, czekaj, wracając do meritum, bo się trochę pogubiłem w odpowiedzi. Natomiast wracając do meritum, to z jednej strony jesteśmy w stanie jakby monitorować całość z naszej perspektywy. Z perspektywy tego, co się dzieje w chmurze, ten monitoring jest troszeczkę mniejszy. Natomiast też mamy jakby pełny wgląd we wszystko, co się dzieje. Bo to pamiętajmy, że mówiąc na przykład o takim Microsoft 365, no to jest to powiedzmy usługa, która już jest działająca, skonfigurowana i my z niej korzystamy. Więc widzimy w zasadzie, co się dzieje z perspektywy tego, że ktoś założył konto, ktoś powiedzmy, nie wiem, wysłał maila, ktoś, dajmy na to, zrutował swój telefon, tak? To są wszystko wskaźniki, do których możemy dojść za pomocą różnych narzędzi. Możemy je gdzieś tam obejrzeć na końcu w powiedzmy różnych systemach, które te logi nam korelują. Natomiast nie będziemy tutaj mieli dostępu na przykład do dziennika zdarzeń serwerów, które są pod spodem, więc aż tak szczegółowo jak we własnej infrastrukturze powiedzmy tych systemów nie zmonitorujemy, ale zmonitorujemy wszystko to, co jest tak naprawdę niezbędne i potrzebne.
No właśnie, wspomniałeś o narzędziach i różnego rodzaju ustawieniach. Na co użytkownicy, administratorzy właściwie powinni zwracać szczególną uwagę podczas konfiguracji usług Microsoft 365? A może masz jakieś tips and tricks albo takie rzeczy, które umykają tak naprawdę? Może jakieś funkcje, które są już na miejscu, ale mało kto o nich wie. Czy możesz nam zdradzić parę takich fajnych sztuczek?
To jest w zasadzie tak, że powiedzmy ten takie rozpięcie tak z perspektywy licencji tego, co gdzieś tam na końcu dana firma, dane przedsiębiorstwo jest w stanie nabyć, jest bardzo duże i jakby jest to rozciągnięte na bardzo wiele komponentów, bardzo wiele rzeczy. Bardzo często jest tak, że z różnych powodów powiedzmy kupujemy sobie ten powiedzmy pakiet Microsoft 365 czy Office 365, i jednocześnie jakby też utrzymujemy rozmaite inne systemy. To może wynikać po prostu z tego, że mamy taką politykę w firmie, że dywersyfikujemy tych dostawców. Ze strony bezpieczeństwa nie chcemy, żeby jedna firma nas chroniła, kropka. Natomiast może to też wynikać z tego, że powiedzmy tych produktów nie wiemy, czy nie znamy. Ja przyznam szczerze, że ostatnio jest taki duży trend na rynku przechodzenia na naszego MDM-a, czyli Microsoft Endpoint Managera, a innymi słowy mówiąc Intune'a, dlatego, że on jest w wielu różnych pakietach, które te duże firmy sobie kupują, a często był nieużywany i to się okazało, że to nie jest tak, że ten powiedzmy nasz Intune jest jakiś strasznie zły i powiedzmy, nazwijmy sobie, nie spełnia oczekiwań, no tylko się okazało, że dużo firm po prostu albo nie wiedziało, że coś takiego w pakiecie ma i że to może działać i tyle, bo zaczęło na przykład analizować sobie feature by feature, czy to jest takie samo jak powiedzmy produkt innego dostawcy, a też nie powinniśmy do tego tak podchodzić, albo z drugiej strony na przykład, nie wiem, czekało na jakiś tam koniec różnych innych kontraktów. Natomiast taka jedna rzecz, którą myślę, że warto byłoby polecić tak z perspektywy odpalenia czegoś w zasadzie w każdej chmurze, to istnieje coś takiego i to jest troszeczkę zapomniane, a właściwie warto, myślę, żeby się nad tym pochylić, to się nazywa Security Defaults. To jest funkcjonalność, która z jednej strony powiedzmy zapewnia nam większe bezpieczeństwo autentykacji, dlatego że wymusza rejestrację MFA na wszystkich użytkownikach, których mamy, a ten drugi składnik jednak jest dosyć ważny i o ile wiemy o tym, logując się do banku czy na prywatne konto, to bardzo często zapominamy o czymś takim, myśląc o tej powiedzmy tożsamości chmurowej w naszej firmie. I to jest jedna rzecz. A z drugiej strony to jest też, powiedzmy, komponent, który na przykład będzie nam wymuszał MFA właśnie dla naszych wszystkich kont uprzywilejowanych administratorów przy dostępie do, powiedzmy, tych naszych danych ważnych przez panele administracyjne i też jesteśmy w stanie to MFA wymusić najlepiej za pomocą aplikacji. W sensie ten drugi składnik, na przykład, nie wiem, jakiś palec albo kod z Microsoft Authenticatora. Tak więc ten Security Default jest coś na pewno, co warte jest przyjrzenia się, włączenia. Ewentualnie, jeżeli mamy nowego tenanta, czyli nową usługę, to on może być już włączony domyślnie.
Właśnie, a czy jest tak, że te wyższe pakiety w Office 365 mają jakieś funkcje bezpieczeństwa, których nie ma gdzieś niżej? A czy to jest tak, że jak wybieramy tą usługę, to z reguły te funkcje bezpieczeństwa są wszystkie takie same, czy warto faktycznie przyjrzeć się od strony security składowi tej usługi?
Warto się przyjrzeć, bo właśnie tak naprawdę w dużej mierze to security jest czymś, co bardzo mocno różnicuje to, co faktycznie w tych komponentach, w tych pakietach jest. Bo z jednej strony na to patrząc, to na przykład takim z mojej perspektywy, z mojej strony bardzo ważnym fragmentem całej, powiedzmy, tej chmury z perspektywy bezpieczeństwa jest coś, co się nazywa conditional access, czyli dostęp warunkowy, czyli coś, co pozwala na bazie powiedzmy tożsamości potraktować trochę inaczej każde logowanie, każdą osobę w zależności od tego skąd, dokąd, gdzie i w jaki sposób próbuje uzyskać tenże dostęp. I takie coś na przykład pojawia się w, powiedzmy, naszych subskrypcjach E3 i nie pojawia się w samym Office 365, tylko pojawia się w czymś, co się nazywa AMS, czyli czymś, co można by rozszyfrować na Enterprise Mobility and Security. I to jest właśnie komponent, który też stanowi coś większego razem z Office'em 365, dlatego że ciężko jest dzisiaj mówić o Office 365, warto jest na to spojrzeć z perspektywy, powiedzmy, pakietów Microsoft 365, gdzie Microsoft to jest właśnie nasz Office 365, czyli mamy tam Exchange'a, mamy OneDrive'a, mamy te wszystkie fajne aplikacje, a z drugiej strony mamy właśnie tego EMS-a, którego zadaniem jest zabezpieczenie tych wszystkich aplikacji i danie nam, powiedzmy, kontrolek, które pozwalają nam na to, żeby ten dostęp był po prostu bezpieczniejszy, rozmaitych kontrolek, a z trzeciej strony mamy jeszcze coś, co się nazywa Windows i całość właśnie nam tworzy Microsoft 365. I o ile, tak jak wspomniałem, mamy ten, powiedzmy, podstawowy pakiet E1, z drugiej strony jest pakiet E3, gdzie dostajemy na przykład taki conditional access, a z trzeciej strony mamy pakiet E5, gdzie już tych, powiedzmy, feature'ów związanych z bezpieczeństwem będzie dużo, bo w pewnym pakiecie E5 nagle właśnie pojawia się właśnie chociażby ADR, pojawia się CASB, czyli broker dostępowy do chmury, który też jakby pełni bardzo ważną rolę w wielu rozmaitych procesach security, gdzie pojawiają się chociażby, nie wiem, właśnie takie rzeczy jak Defender for Identity, czy cała masa produktów compliance'owych, które nie są, powiedzmy, produktami, które często bezpośrednio, powiedzmy, tak patrząc na to troszkę hardkorowo, są związane z bezpieczeństwem, tylko ze zgodnością, natomiast są równie istotne, bo to też pamiętajmy, że to zależy jeszcze w dużej mierze o to, który pakiet albo powiedzmy, którą opcję wybrać, to też zależy od tego, w jakim przedsiębiorstwie, w jakiej branży pracujemy. No bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, dobra, kupujemy wszystko, płacimy strasznie duże pieniądze, a może nie tak duże, jeżeli porównamy z innymi vendorami, natomiast no, płacimy za wszystko, mamy cały pakiet i wszystkie produkty, no i jesteśmy zadowoleni, mamy całość. Natomiast pytanie na przykład, czy w zależności od branży, czy mamy takie potrzeby jak, dajmy na to, kontrola kluczy kryptograficznych, które szyfrują dane w Office 365 chociażby, czyli jeżeli wrzucamy sobie jakiś plik, to czy nam zależy nad tym, żeby samemu kontrolować tą kryptografię własnym kluczem i w razie czego go wycofać z wirtualnych HSM-ów, czy też może nie, czy chcemy za to płacić, czy też nie. No i może z jednej strony, jeżeli pracujemy w jakiejś instytucji finansowej, to mamy różnych regulatorów, którzy nam mówią, tak, musisz kontrolować ten klucz, no i wtedy to jest nam potrzebne, płacimy, kupujemy, jesteśmy compliant, nie? Natomiast z drugiej strony, jeżeli nie pracuję w tej branży, tylko zupełnie innej, może jest nam zupełnie niepotrzebne, więc po co za to płacić i po co w ogóle jakby sobie zawracać głowę tym tematem. A może się też mylę i wszyscy powinni kontrolować własne klucze w chmurze. Chociażby, żeby w razie czego wychodzić, unieważnić klucze i się nie martwić.
Marcinie, takie trochę zaczepne pytanie, czy Microsoft chroni tylko produkty i usługi Microsoftu?
No nie, to też jest, wiesz co, pytanie zaczepne, ale to jest też ta jedna rzecz, na początku spytałeś, co się zmieniło i to jest też jedna z tych rzeczy, która się zmieniła i ona się zmienia w zasadzie cały czas, bo nie jest wcale tak, że jak wchodzisz do siedziby Microsoftu, to cię przeszukują, jak znajdą iPhone'a, to każą wyrzucić przez okno, nie? To tak nie wygląda, a wręcz przeciwnie, bo przez dosyć długi czas to był jeden z, do wyboru ze służbowych telefonów, które gdzieś tam mogliśmy dostać.
Natomiast... Czekaj, użyłeś czasu przeszłego.
A bo wiesz co, użyłem czasu przeszłego, ale ten czas przeszły generalnie związany jest też z trendem typu bring your own device i stąd ten czas przeszły gdzieś tam się pojawił. Natomiast to nie jest tak, że został zbanowany iPhone, nie. Natomiast z jednej strony właśnie to wspomniany wcześniej Intune, jest to system, który pozwala na zarządzanie, możemy w tym momencie zarządzać iOS-em, możemy zarządzać Androidem, możemy zarządzać macOS-em, możemy zarządzać Windowsami 10, no nie możemy zarządzać Windows Phone, tak swoją drogą, od zeszłego roku, tak więc widzisz, nawet jest inaczej. Natomiast z drugiej strony EDR, o który też był wspomniany, czyli Defender for Endpoints, jest to system, który my też możemy uruchomić z jednej strony na Windowsach, czy to powiedzmy dziesiątkach, czy to Windows Server, czy to nawet na Windowsach 7 do tej pory, jeżeli gdzieś tam mamy taki dług technologiczny, który nie pozwala nam się z tych Windowsów wycofać, to w dalszym ciągu możemy mieć taką dosyć mocną widoczność na tych systemach, no ale z drugiej strony to też tutaj możemy sobie powiedzmy do całej tej naszej powiedzmy jednego systemu, który pozwala nam na osiągnięcie dużej widoczności i wniosków płynących z wykorzystania przez naszych użytkowników systemów, dorzucić właśnie iOS-a, Androida, serwery Linuxowe, czy chociażby macOS-a, tak jak w MDM-ie. Tak więc nie, to nie jest jakby tak, że chronimy tylko własne produkty. Co więcej, jesteśmy w stanie także, powiedzmy, różne inne produkty integrować z naszymi, bo z drugiej strony wspomnieliśmy sobie o Azure AD wcześniej chwilkę, czyli o tym naszym identity providerze, który jest głównym systemem tożsamości, dostarczania tożsamości w całej chmurze Microsoftu i w tym momencie jesteśmy w stanie też go wykorzystać i na przykład zaaplikować rozmaite polityki na, powiedzmy, dane na chmurach różnych third party, z których korzystamy, więc jeżeli doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy wymieniać dane z jakimś naszym, powiedzmy, podwykonawcą i jedyną możliwością jest wykorzystanie chociażby, nie wiem, czy mogę rzucić nazwę, ale rzucę Box, czy tam Dropboxa i jednocześnie chcielibyśmy kontrolować to, co się na tym Boxie i Dropboxie dzieje za pomocą naszych narzędzi, których wykorzystujemy na co dzień, no to jesteśmy w stanie i z jednej strony sprawić, że osiągniemy poprzez właśnie Azure Active Directory, bazując na jednej tożsamości, z drugiej strony też jesteśmy w stanie do tego wykorzystać Cloud App Security, który nałoży kontrolki na dostęp do właśnie chociażby takiego Boxa. Tak więc cała ta powiedzmy, nie wiem, ochrona jest rozłożona na różne, różniste produkty. No ale skoro Microsoft ma być wendorem bezpieczeństwa, to nie może chronić tylko siebie.
Słuchaj, no czasem są takie środowiska, w których jest trudniej niż w innych i to ja rozszerzę to pytanie Milka, który pyta, jak Microsoft widzi ochronę i połączenie się z chmurą sieci przemysłowej. Natomiast ja to rozszerzę na generalnie problemy bezpieczeństwa w sieciach przemysłowych. No bo słyszymy historię o tym, że w systemach sterowania przemysłowego to w ogóle Windows XP jest nowożytną technologią i uznawany jest za aktualnie standard, taki złoty nawet bym powiedział. Czy spotkałeś się w ogóle w swojej pracy z jakąś taką infrastrukturą i co byś polecił organizacjom, które no mają sprzęt, nie wiem, na przykład w szpitalach, tak, tomografy sterowane Windowsem XP spięte w lokalnej sieci, da się w ogóle tym jakoś zarządzać, da się to w ogóle zabezpieczać, jak takie problemy można adresować?
Z perspektywy Microsoftu, no to z jednej strony do tej pory mówiliśmy głównie o N365, nie? Czyli tak naprawdę takim środowisku back-office'owym, czy tam office'owym, które służy do, powiedzmy, zarządzania, do uruchomienia takiej stacji biurowej, chociaż nie tylko, bo tak rozmawialiśmy, możemy odstosować na przykład Hero Defendera na rozmaitych serwerach, natomiast z perspektywy właśnie takiej, powiedzmy, automatyki powiedzmy sieci przemysłowej, no to i bezpieczeństwa, no to istnieje takie rozwiązanie, które się nazywa chociażby Defender for IoT, czyli cały Internet of Things, gdzie jesteśmy w stanie kontrolować, badać i powiedzmy zapobiegać właśnie w tych wszystkich powiedzmy urządzeniach, które łączą się do jakichś powiedzmy kontrolnych systemów gdzieś tam, czy to w chmurze, czy niekoniecznie, to jest jakby jedna strona. Z drugiej strony, no to i powiedzmy z perspektywy starszych systemów, to jak już mówiłem, takim najstarszym systemem, który jest systemem powiedzmy już nie wspieranym, ale powiedzmy obsłużonym przez nasze narzędzia, nasze systemy, to jest Windows 7 z Service Packiem pierwszym, który to prawda dogorywa, on dalej jest z takim powiedzmy wsparciem jakimś płatnym, natomiast jakby na to nie patrzeć, to na przykład taki Defender jest w stanie jeszcze go monitorować i obsłużyć. Defender for Endpoints, nie Defender AV, to jest troszeczkę powiedzmy inna rzecz. Jest też wspierany na przykład przez takie rzeczy jak Microsoft Endpoint Manager z tej powiedzmy sekcji on-premisowej, czyli SCCM, więc to nie jest tak, że powiedzmy wszystko to, co z jednej strony zamknięte poza chmurą, bez dostępu do internetu, jest niezarządzalne i nieobsługiwane, natomiast no, z drugiej strony no to potrzebujemy jednak jakiejś, czy to nowożytnej przeglądarki, czy to powiedzmy jakiegoś nowożytnego systemu do tego, żeby no, całość związana z chmurą dobrze działała.
Marcinie, jeszcze troszeczkę pomęczymy cię, jeżeli chodzi o te produkty, które oferuje Microsoft, bo ostatnio spotykamy się z dużą ilością wycieków różnego rodzaju. Jak wygląda temat ogólnie ochrony danych w Microsoftcie? W sensie, czy macie jakieś rozwiązania, nie wiem, DLP, klasyfikacja treści, szyfrowanie, których mogą używać użytkownicy, czy to desktopowi, czy to też chmurowi?
Jeżeli chodzi o samą powiedzmy klasyfikację, samą ochronę powiedzmy informacji, to można powiedzieć, że tych technologii jest kilka i one razem tworzą coś, co my nazywamy sobie Unified DLP, czyli powiedzmy taki system, gdzie w jednym miejscu sobie definiujemy polityki, one potem się propagują, rozchodzą na różne produkty i w jeden sposób też raportują. Natomiast z perspektywy po pierwsze samej ochrony informacji, to mamy systemy klasyfikujące dane, które mogą, i to też tak na marginesie jest odpowiedź na pytanie, czym się różnią te pakiety od siebie, bo z jednej strony mamy pakiety powiedzmy te troszeczkę bardziej ubogie, powiedzmy standardowe, które pozwalają nam na klasyfikację danych, ale ręczną, czyli innymi słowy wyświetla nam się gdzieś tam kontrolka, gdzie możemy wybrać ten typ danych, który właśnie zapisujemy do pliku, a w tych powiedzmy bogatszych pakietach mamy klasyfikację automatyczną, która z jednej strony jest oparta o powiedzmy standardowe definicje, które ubieramy w regexa, czy słowniki, czy jakieś słowa kluczowe, a z drugiej strony też jesteśmy w stanie użyć machine learning do tego, żeby stworzyć sobie bibliotekę dokumentów, wrzucić do niej to, co faktycznie chcielibyśmy razem scalić pod jedną etykietą i sklasyfikować, i w tym momencie system się uczy i mówi nam, dołóż trochę więcej dokumentów, bo tego było za mało, żebym jasno ci odpowiedział na to pytanie, co tam jest w środku i znalazł tą część wspólną, no i to dokładamy i on w pewnym mówi, dobra, to jest okej, mamy jedną spójną klasyfikację dla tego typu treści. No i potem pod tą klasyfikację z jednej strony jesteśmy w stanie ją po prostu zostawić i klasyfikować te dane tak jak powiedzmy zamierzaliśmy, z drugiej strony możemy podpiąć pod to RMS-a i te dane po prostu szyfrować. I to też znowuż przy tym szyfrowaniu mamy kilka rozmaitych opcji, bo z jednej strony jesteśmy w stanie te dane szyfrować za pomocą kluczy, którymi zarządza Microsoft, tak jak wcześniej wspomniałem, z drugiej strony możemy uruchomić coś w tych znowuż bogatszych pakietach, co się nazywa Double Key Encryption, co sprawia, że tym wszystkim zarządzamy na swoim własnym serwerze webowym, który stawiamy sobie gdzie chcemy i w tym momencie nagłówek każdego pliku, gdzie jest ten klucz, który szyfruje faktycznie treść, ten symetryczny, jest zabezpieczany dwoma kluczami, z jednej strony tym z Microsoftu, z drugiej strony naszym własnym, i teraz galwanicznie odcinamy sobie ten serwer, na którym umieściliśmy ten nasz własny klucz i w zasadzie robimy z tym, co chcemy i tylko my kontrolujemy tą treść. Więc to jest jakby jedna kwestia. I całość się nazywa Azure Information Protection, jakby cały ten system, jego powiedzmy dzieje sięgają chyba 2015 roku, gdzie Microsoft przejął taką firmę, która się nazywa Secure Islands, która była taką podwaliną do całego tego information protection, która jest w tym momencie. Z drugiej strony, na to patrząc, to mamy też właśnie rozwiązania DLP i te rozwiązania DLP z jednej strony są to rozwiązania stricte cloudowe i działają na cloudowych, chmurowych produktach, a z drugiej strony mamy DLP endpointowe, klienckie, które faktycznie jest agentem i sobie pracuje na Windowsach 10, tylko Windowsach 10 na dzisiaj. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mamy właśnie DLP na tym brokerze, o którym wspominałem, Cloud App Security, który jest też w stanie to DLP rozszerzyć nam na różne inne chmury i kontrolować to, co robimy, nie tylko i wyłącznie za pomocą produktów Microsoftu. No i z trzeciej strony też pojawiło się jakiś czas temu rozszerzenie do DLP, które pozwala nam na to, żeby powiedzmy kontrolować to, co jest na naszych lokalnych zasobach serwerowych, sieciowych, czy na lokalnych SharePointach. Tak więc tak, z jednej strony mamy i klasyfikację, i DLP, możemy te dwie technologie razem sobie łączyć i też możemy w tym momencie chronić zasoby, które są na powiedzmy systemach firm trzecich, z naszej perspektywy.
Słuchaj, no dużo informacji produkują te wszystkie systemy, które wymieniłeś i trzeba tym jakoś zarządzać. No i oczywiście jest Sentinel, który może to wszystko zbierać i pomagać w analizie, ale są też rozwiązania stron trzecich. Czy wdrażałeś jedne i drugie i czy możesz powiedzieć, co jest prostsze, co jest skuteczniejsze, jakie są zalety Sentinela, a jakie zalety innych rozwiązań, na które trafiłeś?
Ja tak jeszcze jedną rzecz dopowiem do tego, co wcześniej mówiłem o tym DLP, bo jest taka jedna mała ciekawostka. Jak mogę jeszcze się wrócić tak trochę do tematu? Okej, bo taka mała ciekawostka jest taka, że właśnie z perspektywy tego DLP klienckiego i z perspektywy wcześniej wspomnianego EDR-a, Defendera, to tak naprawdę pod spodem gdzieś tam na tych naszych Windowsach jest usługa Sense. I ta usługa, ona jest generalnie w Windowsach, nie musimy jej instalować, więc to jest taka zaleta tego, że nie mamy agenta. I ta usługa Sense z jednej strony jest naszym EDR-em i raportuje do chmury wszystkie te wskaźniki i komunikaty, które znajdzie na stacji roboczej, a z drugiej strony także pełni rolę DLP, więc jakby nie mamy tutaj problemu z wieloma agentami, deploymentami, aktualizacjami tychże agentów i całej masy rozmaitych rzeczy, które do których jesteśmy przyzwyczajeni przy tego typu produktach. Natomiast wracając do tego głównego pytania, to jeżeli chodzi o SIEM-y, no to faktycznie mamy coś, co się nazywa Sentinel, a w zasadzie to patrząc na to, czyli SIEM powiedzmy cloudowy, Azure Sentinel, tak w zasadzie byśmy go nazywali, bo słowo Sentinel jako takie to też określa trochę innego SIEM-a, tak więc jakbyśmy używali samego Sentinela, to niekoniecznie, więc można powiedzieć, że z perspektywy Azure Sentinela to udało mi się wdrażać Sentinela, zanim Sentinel Microsoftu jeszcze istniał wiele lat temu. Natomiast tak, podejścia są dwa, bo z jednej strony my jesteśmy w stanie w zasadzie te wszystkie sygnały, które produkuje chmura, przekierować w zasadzie do dowolnego i niemalże innego SIEM-a. Czy to powiedzmy, nie wiem, będzie QRadar, czy to będzie Splunk, on, że tak powiem, te nasze sygnały obsłuży. To jest jakby jedna rzecz. Możemy, że tak powiem, te sygnały przekierowywać, czy to powiedzmy z pakietu Office, czy to powiedzmy chociażby z tego Cloud App Security Brokera, czy z naszego EDR-a. Tak więc to wszystko nam zadziała. Natomiast jakby to, co jest obserwowane bardzo często, to jest kwestia tego, że te powiedzmy, nie wiem, lokalne SIEM-y mogą mieć problem z dużą ilością danych, które z tej chmury przekazujemy. Bo z jednej strony mówiliśmy sobie, że no nie będziemy mieli tutaj powiedzmy dzienników zdarzeń na każdym serwerze, który gdzieś tam pod spodem pracuje, ale z drugiej strony mamy całą masę informacji w różnych logach audytowych, które jednak są produkowane i które jakby w jednej takiej jednolitej formie mogą do tych systemów przejść. Więc tutaj w dużej mierze odpowiedzią jest właśnie Azure Sentinel, czyli nasz SIEM. SIEM i SOAR, dlatego że zapewnia nam tutaj automatyczną reakcję na zdarzenia. I zaletą w zasadzie Sentinela jest po pierwsze to, że jest to jakby rozwiązanie całkowicie cloudowe, czyli innymi słowy nie musimy stawiać dosyć dużej infrastruktury, nie musimy z perspektywy technicznej planować tego, jak ta infrastruktura musi być duża, jak mocno rozbudowana, dlatego że całość sobie jest w chmurze i jest po prostu usługą, którą uruchamiamy. Mamy też tak, że jakby część tych danych, które przetwarzamy z Office 365 są bez opłat, więc takie wejście w samego Sentinela i uruchomienie go jest stosunkowo tanie. I on sobie po prostu zaczyna działać. Jest to oparty na kilku różnych domyślnych regułach, na przykład jest taka duża reguła Fusion, która standardowo znajduje i koreluje mniej więcej 80 rozmaitych kill chainów i pozwala nam na wykrycie różnych typów ataków za pomocą po prostu machine learningu i analizy tych danych, które gdzieś tam jej dostarczamy. I jakby wiele rzeczy jest na dzień dobry dostępnych, wiele rzeczy możemy po prostu uruchomić. To jest tak, że odpalając jeden z konektorów, czyli podłączając jakieś źródło danych, mamy do wyboru od razu powiedzmy komplet jakby elementów, które możemy sobie od razu uruchomić. I z jednej strony mamy od razu reguły analityczne, które korelują nam te dane i ewentualnie odpalają incydenty. Z drugiej strony mamy rozmaite workbooki, które pełnią rolę różnych fajnych dashboardów, gdzie możemy obserwować na swoich monitorach, co się faktycznie w tym momencie dzieje. Tak więc jakby są takie, powiedzmy, komplety, które możemy odpalić. I to nie tylko te konektory, tak żeby nie było, to nie jest kwestia tylko tego, że obserwujemy sobie tylko i wyłącznie dane, które są w chmurze. Natomiast możemy z jednej strony sobie, powiedzmy, zaprząc do roboty i swojego CMA i jako przejściowe takie, powiedzmy, proxy rozwiązanie Sentinela, z drugiej strony też możemy, że tak powiem, obserwować chmurę przez Sentinela, korelować ją ze zdarzeniami lokalnymi, bo jednak jakby ta widoczność powinna być spójna i najlepiej w jednym miejscu i wtedy wyciągać wnioski. Natomiast no, ten, powiedzmy, próg wejścia plus całe to podejście związane z machine learningiem i z tym, że nie musimy od razu siedzieć i pisać różnych reguł analitycznych, różnych reguł, powiedzmy, huntingowych, które odpalamy, potem mamy ich 5000 i działamy. To jak najbardziej jakby w Sentinelu też jest to potrzebne, natomiast jakby na dzień dobry jest tego po prostu mniej, tak więc warto sobie odpalić i zobaczyć samemu, tak swoją drogą. Myślę, że to jest produkt, który się po prostu broni.
No dobra, to teraz tak też z punktu widzenia klienta, bo myślę, że duże firmy, które korzystają z waszych usług, zadają, tak mi się wydaje, dosyć często to pytanie. W zeszłym tygodniu dopadła nas informacja o krytycznych podatnościach w Exchange'u. Te podatności są eksploitowane na bieżąco cały czas, botami już teraz, więc to, co jest wystawione do internetu, już pewnie padło. I pytanie brzmi, czy Microsoft udostępnia informacje o tego typu podatnościach wcześniej przed ich publikacją, na przykład partnerom, czy trzeba z Microsoftem jakąś umowę dodatkową zawrzeć, żeby wiedzieć wcześniej, że coś takiego nadchodzi?
Znaczy tak, że coś takiego nadchodzi, to pewnie będzie ciężko, ale jak już nadejdzie, to można mieć dosyć szybkie komunikaty. No bo to jakby tutaj, powiedzmy, zostawiając gdzieś tam na boku te wszystkie duże firmy, które mają z Microsoftem odpowiednie umowy, w których, powiedzmy, Microsoft się zobowiązuje do odpowiedniej szybkości reakcji i powiadamiania je o takich zdarzeniach, to co ja generalnie rzecz biorąc mógłbym polecić w zasadzie każdemu, to jest taki, powiedzmy, portal, taka witryna, która się nazywa Microsoft Security Response Center, MSRC. I jakby w obrębie tejże witryny jest, powiedzmy, pierwszy prowadzony blog, właśnie ten MSRC blog, na którym mamy informacje. On jest taki właśnie, powiedzmy, tworzony do tego, żeby w miarę online komunikować się z użytkownikami i tam po pierwsze jakby znajdziemy zazwyczaj najświeższe informacje związane z różnymi zagrożeniami. Oni też jakby mają w swojej, powiedzmy, na tym swoim, powiedzmy, całym portalu możliwość zasubskrybowania newslettera i mają też coś, co myślę, że też jest warte grzechu, mianowicie profil twitterowy, na który warto zaglądać. Tak więc to tak na marginesie odnośnie tego typu rzeczy, to ten MSRC bym, myślę, że w pierwszej kolejności proponował. I tam też mamy też całkiem ciekawie wszystko zazwyczaj rozpisane, czyli mamy jakby pełną analizę tychże zagrożeń, które zostały wykryte w tym momencie, które już, powiedzmy, są znane, mamy informacje o tym, w jaki sposób je mitygować i to nie jest tak, że dostaniemy, powiedzmy, tylko i wyłącznie porady dla tych, którzy mają Defendera, powiedzmy, for endpoints, nie? Bo, czy też Defendera XDR, czyli takiego Defendera, który łączy te wszystkie, w sumie o nim nie wspomniałem, który łączy generalnie te wszystkie wskaźniki i daje nam, powiedzmy, taką całą widoczność z dokup ptaka na te wszystkie ataki i na całe rozprzestrzenianie się, powiedzmy, po naszych strukturach wszystkich zagrożeń. Natomiast i tam mamy od razu, mamy odpowiedni panel, gdzie widzimy, jakie są zagrożenia i od razu widzimy też, które komputery na przykład, czy które serwery, które systemy są podatne na te zagrożenia i co musimy zrobić. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie raporty, które się pokazują na MSRC, to tam dostaniemy z jednej strony właśnie informacje dla tych posiadaczy Defendera, ale z drugiej strony też dostaniemy na przykład czasami jakiś skrypten mapowy, na przykład czasami jakiś kawałek PowerShell, a na przykład czasami jakiś inny, powiedzmy, kod, który odpalamy i jesteśmy w stanie szybko sprawdzić, czy nasze komputery, znaczy nasze systemy, Exchange w tym wypadku, z jednej strony są podatne, pewnie są, jak ich nie patchowaliśmy, to mała szansa, żeby było inaczej, a z drugiej strony możemy zobaczyć, czy przypadkiem, mimo że już załataliśmy, czy to coś dalej, że tak powiem, w naszych systemach może nie siedzieć, bo akurat w tym wypadku jest udostępnionych kilka fajnych skryptów, które nam, za nas, że tak powiem, automatycznie sprawdzą, czy coś się nie stało więcej.
Marcin, na koniec, bo to już ostatnie nasze pytanie w tej części merytorycznej, gdybyś mógł w trzech słowach powiedzieć krótko o filozofii Zero Trust. To dosyć popularny termin, często nasi goście twierdzą, że są zwolennikami, niektórzy nawet inicjowali takie w ogóle idee, zasiewali je na świecie. Jak to wygląda z punktu widzenia Microsoftu?
Znaczy tak, termin jest faktycznie znany i sama ta idea Zero Trust jest, myślę, że fajna, szczególnie, że tak powiem, z perspektywy kogoś, kto zajmuje się w dużej mierze chmurą, to powinienem ją chwalić i mówić w zasadzie o niej codziennie, dlatego że Zero Trust jako taki to jest sposób podejścia do bezpieczeństwa, które troszeczkę zrywa z częstym podejściem, które mieliśmy przez wiele lat, gdzie tworzyliśmy sobie sieć wewnętrzną, którą chroniliśmy, zakładając, że to, co w środku, to dobre. A to, co na zewnątrz, już mniej, prawda? Więc chroniliśmy środek przed tym, co na zewnątrz. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to Zero Trust zakłada, że ten, kto chciał nam zrobić krzywdę, już tam w środku siedział, jak my tworzyliśmy sobie te wszystkie nasze zabezpieczenia i tworzyliśmy tą bezpieczną sieć. Czyli Zero Trust polega na tym, że nie ufamy nikomu, weryfikujemy każde żądanie, weryfikujemy, że tak powiem, wszystko, co jest związane z dostępem do naszych zasobów, nieważne skąd, nieważne przez kogo, po prostu weryfikujemy całość. I teraz z perspektywy Microsoftu i z perspektywy, powiedzmy, chmury, oczywiście tych wskaźników związanych z weryfikacją jest bardzo dużo, bo z jednej strony możemy weryfikować, powiedzmy, samą tożsamość. I to jest jakby taka podstawa i tutaj też do tego może służyć to narzędzie, o którym wcześniej wspomniałem, czyli Conditional Access, gdzie jesteśmy w stanie dać dostęp danemu użytkownikowi, na przykład tylko wtedy, kiedy, powiedzmy, razem z jego logowaniem nie jest niesione żadne zagrożenie. Weryfikowane przez znowu jeszcze jakiś inny system typu Identity Protection, który chociażby bada to, czy nasza tożsamość nie wypłynęła i gdzieś tam na dark webie ktoś nią nie handluje. Z drugiej strony możemy weryfikować, powiedzmy, całość związaną z dostępem z bezpiecznego urządzenia, czyli na przykład możemy założyć, że mamy urządzenie w odpowiedni sposób skonfigurowane, i powiedzmy mamy włączonego BitLockera, mamy TPM-a, powiedzmy, że nie wiem, mamy tego Surface'a naszego, tak, który te wszystkie rzeczy związane z zabezpieczaniem endpointów w tym momencie ma i tak swoją drogą ma na dzień dobry odpaloną też na dzisiaj, ma odpalone jakby zabezpieczenia przez wirtualizację. To jest jakby domyślnie włączone na Surface'ach. Taka ciekawostka mała przy tych ostatnich modelach. Natomiast to też jakby może być właśnie dostęp z bezpiecznego urządzenia, które weryfikujemy. To może być, że tak powiem, dostęp z systemu, który nie jest w tym momencie żadnym zagrożeniem, znaczy nie jest zagrożony żadnym chociażby zakażony żadnym malwarem, gdzie możemy to zweryfikować za pomocą właśnie Defendera i też dostarczyć te informacje do Conditional Access. Tak więc jakby weryfikacja wszystkiego, weryfikacja z jak największej ilości składników, jak największej ilości kontrolek, jak największa widoczność tak naprawdę w to, co nasi użytkownicy robią i uruchomienie tego wszystkiego, powiedzmy, w jednym miejscu przez system, który będzie weryfikował każde takie żądanie. To tak, Zero Trust jak najbardziej tak, bo ciężko jest tutaj ograniczać chmurę przez dostęp do, na przykład dostęp tylko i wyłącznie z jednego miejsca, z jednej lokalizacji, kropka.
Marcinie, to już koniec naszych merytorycznych pytań, teraz przejdziemy do tych luźniejszych. Powiedz nam, co robisz, gdy nie pracujesz, bo opowiadasz z wielką pasją zarówno o produktach, jak i o usługach Microsoftu, ale może też z wielką pasją masz jakieś hobby dodatkowe.
Więc generalnie to można powiedzieć, że jak kończę pracę, to przestaję lubić mówić bardzo często, bo dużo rozmawiam w pracy. No, takie tematy, jakie poruszamy dzisiaj. Więc jakby takim dla mnie zbawieniem w dużej mierze jest kolarstwo, więc dużo jeżdżę na rowerze, staram się przynajmniej, w zimę zresztą też, jak najwięcej. Co prawda ostatnio tego czasu jest powiedzmy mało, więc jeżdżę po nocach, ale to też dobra lampka i można śmigać. Co prawda noc plus śnieg nie jest może najlepsze dla kolarstwa, ale jakoś się udaje. Więc to jest taka jedna rzecz i to polecam, generalnie pozwala, że tak powiem, trochę wyczyścić głowę i się przy okazji trochę zmęczyć, co przy pracy zdalnej myślę, że jest ważne, żeby to wszystko równoważyć. To taka największa rzecz. No przy okazji, generalnie rzecz biorąc, przy okazji to złe słowo, ale Boże, bym się wkopał, ale mam też dwójkę dzieci, mam piękną żonę i to jest jakby moja druga część mojego życia, więc poza ten rower to zazwyczaj ostatnio nie wychodzę.
No dobra, słuchaj, teraz pytanie, no nie wiem, czy nas zaskoczysz odpowiedzią, czy nie. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
No Windows 10 zazwyczaj.
No nie zaskoczyłeś.
Bo to zależy też, z jakiej perspektywy pytasz, bo mógłbym też równie dobrze odpowiedzieć na Androidzie.
Okej.
Z perspektywy tego mobilnego urządzenia.
No dobra, wspomniałeś na samym początku naszej rozmowy o komputerze, o swoim pierwszym doświadczeniach z komputerami i o komputerze 8-bitowym. Teraz odpowiedz nam na pytanie, na które odpowiadają nam wszyscy. Commodore czy Atari?
Miałem Atari, zawsze chciałem Commodore i zazdrościłem tym, którzy mieli Commodore.
Ale zaliczamy na Atari. No bo
tak, na Atari.
No. Ja muszę walczyć o to, żeby tutaj mi się nikt nie wkradł.
Natomiast kiedyś... Commodore ma pół punkta w takim wypadku, bo zawsze chciałem mieć Commodore.
Tak, to prawda. Nie pamiętam dlaczego, ale pamiętam, że strasznie chciałem mieć Commodore i że to było taki, powiedzmy, coś fantastycznego. Natomiast potem, jak już przyszły czasy Amigi czy Atari ST, to na pewno bym wybrał Amigę, natomiast jakby dostałem wtedy pierwszego peceta, kiedyś z pokimś jakiegoś używanego, z dwoma fantastycznymi stacjami dysków, bez dysku twardego, to nie było to, coś co schodziło sobie z jakiejś firmy i dostałem to od mamy, która stwierdziła, że to jest lepszy komputer dla mnie, bo nie będę grał. Ale no wtedy też przyszły czasy, gdzie można było na tym Herkulesie na zielonym ekranie, czy rubinowym chyba nawet, też fajnie pograć, było fajnie.
MS-DOS tutaj... z jednej stacji dysków, a G z drugiej.
Dokładnie tak. To było coś.
Ja wiem, dlaczego zawsze chciałeś mieć Commodora, dlatego że listingi w Bajtku przeważnie były na Commodore.
Może to był mój problem, wiesz.
Może dlatego nie działało.
może tak być.
No dobra, Marcinie, odpowiedziałeś na wszystkie nasze pytania. Czas, żeby nasi słuchacze też odpowiedzieli na jakieś pytanie, ponieważ przygotowałeś jedno dla nich. A więc nagrody są niespodzianki, nie powiemy wam, co dostaniecie, a co dostanie jeden lub jedna zwyciężczyni lub jeden zwycięzca. Natomiast Marcinie, zadaj twoje pytanie, a my je wyświetlimy na ekranie.
No, pytanie jest takie, mianowicie powiedzmy akwizycja, chociaż to brzydkie słowo może, przejęcie jakiej firmy, tak rozpoczęło powiedzmy kilka lat temu w Microsoftie takie powiedzmy bardzo poważne podejście do obszaru ochrony informacji w chmurze, ale też nie tylko. Więc jaka to była firma i w którym roku?
Tak, pamiętajcie, że w odpowiedzi trzeba podać nazwę firmy i rok tego przejęcia. A pytanie nie jest takie oczywiste. Przypominamy, że chodzi o obszar ochrony danych, ochrony informacji. Więc czekamy teraz na odpowiedzi naszych słuchaczy. Nie było to przejęcie Orlenu, zdecydowanie nie. To choć może kiedyś, to byłaby dosyć silna dywersyfikacja. No, czekamy, co znajdziecie w Google. Patrz, pojawił się ktoś. Nie obstawialiśmy, że to tak szybko nastąpi. Chociaż ja tutaj się też pośpieszyłem, bo miało być z rokiem, ale no dobra, to już chyba odpuścimy, bo zaskoczył mnie użytkownik.
Jest okej, tak.
Tak, ale dopisał jeszcze w kolejnej odpowiedzi datę. No dobra, to jest prawidłowa odpowiedź. Chodziło o Secure Island, choć tam S zabrakło na końcu, ale generalnie to była dobra odpowiedź. A więc drogi lub droga M, zapraszam do kontaktu na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu, bo e-mail zakładam będę miał już z nagłówków, a więc dostaniesz nagrody niespodzianki, bo nie jest to jedna nagroda, jest ich więcej. No dobra, Marcinie, słuchaj, szybko poszło. Miało być trudne, a okazało się za łatwe. Dziękujemy bardzo za twoją obecność dzisiaj. Dziękujemy za informacje o technologiach Microsoftu. Gdyby ktoś miał do ciebie jakieś pytania, na które jeszcze nie odpowiedziałeś, można przez nas przesyłać, można napisać do mnie na adam@trzeciastrona.pl. Ja przekażę Marcinowi. Jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, to Marcin jest do waszej dyspozycji. Także dzięki wielkie i dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję również. Do zobaczenia.
Mamy dziękuję nadzieję bardzo. Przy jakiejś okazji, na jakiejś konferencji. Kiedyś.
Na żywo. Trzymaj się, dzięki bardzo.
Dzięki. Cześć. Cześć. Słuchajcie, nam jeszcze zostało kilka ogłoszeń duszpasterskich. Po pierwsze, kogo zobaczycie za tydzień? To będzie Wojtek Reguła z Securingu. No jak jest z Securingu, to wiadomo, że będzie ciekawie, nie trzeba przedstawiać. Zresztą myślę, że jeszcze tam zostało parę osób nam do odpytania. Kandydatów nam na pewno nie brakuje. Przypominam, że wtorek, środa są moje webinary o bezpieczeństwie przeglądarek. No i również o tym, jakich przeglądarek może niekoniecznie używać i ewentualnie do czego. Pamiętajcie, że widzimy się w niedzielę, tak, o, już trafiłem właściwym ekranem, w niedzielę o 21 za tydzień z Wojtkiem i z nami, a wszystkie odcinki znajdziecie i aktualne linki zawsze na live zaufana trzeciastrona.pl. To tyle ogłoszeń duszpasterskich, ponieważ nasz czas już mija, nadszedł czas Stefana. Stefan jest jakiś zmulony dzisiaj, chyba ciśnienie mu nie pasuje. Widzicie te oczy podkrążone? Chłopak się nie wyspał. Ale twardo słuchał, czekał, żeby się z wami przywitać, pozdrowić. Może nawet pomacha do was ogonkiem.
Mi się wydaje, że on po prostu zbiera siły na 50. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, który już za tydzień, także serdecznie was zapraszamy i do zobaczenia.
Dzięki, cześć.